Zagraniczny władca udał nam się raz, tylko raz. Stefan Batory. Wszyscy pozostali, czy to z Francji, Szwecji, czy Saksonii, okazali się niewypałami. Przy czym o tej ostatniej grupie mówi się stosunkowo rzadko. Nie była to wielka grupa, dwóch władców, ale co narobili syfu, to ich. Jak znaleźli się na polskim tronie? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Po pierwsze, z jakiej paki nasi zdecydowali się na sojusz z Saksonią na przełomie XVII i XVIII wieku? Dzisiaj wiemy, że był to pomysł co najmniej ryzykowny, natomiast wtedy wydawał się absolutnie uzasadniony. Zerknijmy, jak wyglądała ówczesna geopolityka. Rosja niepokojąco rosła w siłę za sprawą Piotra I. To jednak nie koniec, bo przy naszych granicach rosło jeszcze jedno mocarstwo, Prusy, gdzie większość stanowiła ludność niemiecka. To wszystko stwarzało potężne zagrożenie nie tylko dla podupadłej po wojnach i wewnętrznych sporach Rzeczpospolitej, ale też dla niewielkiej, acz względnie bogatej Saksonii, która miała realne prawo bać się Prus. Oba państwa potrzebowały sojusznika i fakt, że taki dla jednych i drugich znajdował się przez płot, wydawało się cudownym zrządzeniem losu. Z tych właśnie powodów w 1697 roku w wyniku elekcji na polskiego króla wybrano Fryderyka Augusta I Wettyna. Jeśli ktoś nie kojarzy takiego polskiego władcy, to nic. U nas powszechnie znany jest jako August II Mocny, który zapowiadał się świetnie. Nie dość, że bogaty, więc stać go będzie na prowadzenie odważnej polityki, to jeszcze oblatany na salonach, a w tejże polityce znajomości są przecież ważniejsze niż kasa. A jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, to uchodził też za świetnego dowódcę, którą to sławę zawdzięczał wojnom z Turcją. No pięknie się zapowiadało, szkoda, że na nadziejach się skończyło. Uśmiechy szybko zaczęły znikać z ust naszych elit, żywo zainteresowanych losem państwa, kiedy okazało się, że August II zdecydowanie wyżej w swojej hierarchii stawia dobro swojej dynastii, a nie kraju, na którego tronie zasiadł. Mało tego, również ludzie, których ze sobą przywiózł, bardziej zachowywali się jak okupanci, a nie partnerzy. A miało być jeszcze gorzej. Nowy władca nie tylko nie dążył do poprawy sytuacji w kraju, ale wręcz działał na jego szkodę fatalnie. Zarządzeniami, które jednak mogły dać mu osobiste korzyści. Na przykład już w 1698 roku, czyli rok po elekcji, chciał oddać Brandenburgii Elbląg, co zapewne doszłoby do skutku, gdyby nie ostra reakcja nadzwyczaj zgodnego Sejmu. Generalnie widząc skłonności do prowadzenia, ujmując to delikatnie, ciekawej polityki zagranicznej nowego władcy, nasze elity postanowiły nie dać mu takich możliwości, blokując kolejne uprawnienia króla. Efekt? Stagnacja wynikająca z konfliktu władzy ze szlachtą, a w geopolityce kto stoi w miejscu, ten się cofa. Zresztą, jak już przy cofaniu jesteśmy, to nasze elity nie doceniły króla w kwestii jego destrukcyjnego potencjału i mimo blokowania jego poczynań w innych kwestiach, nie udało się uniknąć wciągnięcia naszego kraju w wojnę północną w 1700 roku, za co obwinieć należy właśnie Augusta II. O co w tym konflikcie chodziło? W dużym skrócie o to, że król chciał zapewnić swojej dynastii u nas dziedziczność tronu, przyłączając do Rzeczpospolitej Inflanty. Problem polegał jednak na tym, że wówczas należały one do Szwecji. Ha! I cóż, że do Szwecji, uznał jednak August II, który dał się zwieść obiegowej opinii, że Szwecja to już w sumie imperium z kartonu, łatwa zdobycz. Oj, szybko został ten pogląd zweryfikowany. Nie tylko Augustowi mina zrzedła, jak zobaczył, do czego są zdolni Szwedzi. Jeszcze mniej powodów do zadowolenia mieli sojusznicy. Duńczycy nawet nie zdążyli się za bardzo zorientować, kiedy dokładnie zostali rozjechani, a Rosja, nawet jak się zorientowała, to i tak wstydziła się przyznać do absolutnej kompromitacji. Niby Rzeczpospolita i Litwa były w tym konflikcie neutralne, ale wojska ze Szwecji i tak się na naszych ziemiach pojawiły. Autorytet Augusta II legł w gruzach. Polska opozycja wybrała sobie nowego władcę. W 1704 roku został nim Stanisław Leszczyński, a saski władca musiał się zrzec korony i obiecać, że już nigdy nie będzie się o nią starał. A czy słowa dotrzymał? Już go trochę poznaliśmy i możemy się domyślać, ale ostatecznie wątpliwości te rozwieje w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.